Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. W naszym studio nasi goście. Tym razem wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a są nimi ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i profesor WSK SIMU. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
Ksiądz dr Andrzej Ulaczyk, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Zakład Etyki Społeczno-Politycznej i były rektor uczelni.
Szczęść Boże.
Jest z nami też pan dr Andrzej Mielczarek, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Zakład Polityki Społecznej.
Szczęść Boże.
I prorektor uczelni, pani dr Maria Laska.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy również grono wykładowców, pedagogów naszej uczelni oraz studentów, którzy są w naszym studio, a są pan Mateusz Wilk, drugi rok politologii, specjalność polityka międzynarodowa. Międzynarodowa, dobrze.
Szczęść Boże.
Widzę, szczęść Boże. Panie Mateuszu, pani Elżbieta Belkius, pierwszy rok studiów magisterskich, politologicznych, polityka ekonomiczno-społeczna.
Tak, witam, szczęść Boże.
I pani Marta Telakowska, trzeci rok politologii, specjalność polityka również międzynarodowa.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie zgromadzonych w studio. Witam też tych, którzy nas słuchają w różnych sytuacjach życia, bo radia się słucha w różnych sytuacjach, w domu, w pracy, podczas odpoczynku, relaksu. Też i jesteśmy z tymi, którzy w szpitalach chorując, cierpiąc, też są razem z nami. Katolicka nauka społeczna jako pomoc dla rozwoju osoby i społeczeństwa to jest temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania i wieczornych rozmów niedokończonych. Jaką rolę w nauczaniu i w życiu społecznym odgrywa nauczanie społeczne Kościoła, księże profesorze?
Myślę, że nauczanie społeczne jest niezwykle istotnym elementem nauczania całego Kościoła. Dlatego, że mówiąc najzwięźlej, ono wnosi wartości ewangeliczne w konkretne sytuacje i struktury społeczno-polityczne. Mamy tutaj do czynienia z przekazem nauki, która jest nauką bardzo szczególną, wyjątkową wręcz w sferze różnych elementów doktryny Kościoła. Jest to nauka, która łączy ze sobą elementy filozoficznej i teologicznej analizy natury ludzkiej, ale także wnosi elementy różnych nauk szczegółowych, socjologii, politologii, ekonomii, psychologii także. Jednak specyfika katolickiej nauki społecznej polega na tym, że posługuje się ona bardzo szczególną metodą. Mówimy najkrócej widzieć, ocenić, działać. Jest to metoda, która zatem nie tylko diagnozuje i analizuje zaistniałe sytuacje, ale wskazuje też pewne prognozy i pewne postulaty działaniowe. Jest to więc nauka, która łączy w sobie elementy teoretyczne i praktyczne. Ale tym, co ją szczególnie wyróżnia, to oczywiście ten charakter teologiczny. Wśród samych znawców katolickiej nauki społecznej od lat toczy się pewien spór, czy jest to dyscyplina zupełnie odrębna, czy też, jak określał to Jan Paweł II, jest to część teologii moralnej szczegółowej. Nie wnikając w te rozważania metodologiczne, można powiedzieć na pewno jedno. Jest to nauka, która wyrasta ze źródeł objawienia, która bazuje na Piśmie Świętym, na doświadczeniu Kościoła i z tego względu właśnie jest ona bardzo wyjątkową i bardzo szczególną nauką wśród nauk społecznych, a jednocześnie jest bardzo szczególną nauką społeczną wśród nauk teologicznych.
Bardzo dziękuję. Ksiądz rektor Andrzej Ulaczyk.
Do tej metody w katolickiej nauki społecznej dodałbym jeszcze jeden etap. Mianowicie etap, który nazwać trzeba by było koncepcją człowieka. To akurat też i w nawiązaniu do tematu naszych niedokończonych rozmów. Bo jest taką prawdą, że jaka koncepcja człowieka, taka też i koncepcja społeczeństwa. Stąd niewątpliwie dla osiągnięcia, celu, jaki sobie ta nauka stawia, ważne jest od początku określenie koncepcji człowieka. Kościół zwraca uwagę na to, żeby to była pełna, integralna koncepcja człowieka, która uwzględni wszystkie wymiary jego bytowania. I tak uprawiana nauka no, ma niewątpliwie wielkie znaczenie tak dla życia Kościoła, dla działalności Kościoła, jak i też dla wszystkich innych wspólnot, także o charakterze świeckim. Ja bym powiedział, że może trzeba byłoby już na początku powoli korygować ten temat, że to nie jest tylko, katolicka nauka społeczna nie jest tylko pomocą dla człowieka, dla rozwoju człowieka i społeczeństwa, ale to jest właściwie taki warunek konieczny do tego, żeby ten rozwój mógł przebiegać prawidłowo.
Czy rzeczywiście nauczanie Kościoła pomaga w kontakcie z człowiekiem i pomaga człowiekowi, panie doktorze?
W katolickiej nauce społecznej ważny jest człowiek. Człowiek jest tu traktowany jako indywidualny, niepowtarzalny, a także ważna jest istota społeczna, jego istota społeczna w jego relacjach międzyludzkich. Człowiek od urodzenia przebywa w danym środowisku. Może to być rodzina i na pewno jest szkoła, zakład pracy, jakieś środowisko lokalne. Ważne jest zatem, w jakie relacje wchodzi człowiek właśnie z otaczającym otoczeniem. Katolicka nauka społeczna wyraźnie wnika w owe relacje, czy one są właściwe, uporządkowane i człowiek jest wówczas traktowany w sposób podmiotowy, godnie traktowany, ma prawo do wolności czy też sprawiedliwości, albo też wnika w relacje, które są nieprawidłowe, czyli właściwie takie, które są usłane konfliktami, nieporozumieniami, albo wtedy, kiedy człowiek jest traktowany w sposób totalitarny, zniewolony. Kościół jako wspólnota, zarazem Kościół jako wspólnota jest tą wspólnotą z jednej strony boską, zajmującą się, analizującą sprawy duchowe, z drugiej strony na człowieka patrzymy, Kościół zajmuje się sprawami ludzkimi, tymi materialnymi, codziennymi. I obydwie sfery, że tak powiem, zainteresowań katolickiej nauki społecznej Kościoła są równie ważne. Ważny jest również ten moralny wymiar życia duchowego.
Bardzo dziękuję. Pani rektor, dlaczego nauczanie jest katolickie, jest bardzo ważne w formacji człowieka, bo celem również Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest nie tylko sama, nie tylko wyłącznie dydaktyka, ale nade wszystko formowanie człowieka w jego wymiarze też transcendentnym.
Tak, oczywiście. Nasza uczelnia zapoznaje młodzież z problemami podejmowanymi przez katolicką naukę społeczną. I to bardzo tak szczegółowo, ze względu na to, że wszystkie kierunki studiów, zarówno i politologia, jak i dziennikarstwo, i nawet kulturoznawstwo, taki przedmiot w planach nauczania posiada, czyli młodzież od pierwszego roku w te problemy zostaje włączona, ale nie tylko teoretycznie, również praktycznie, ponieważ praktyki młodzież nasza też odbywa w takich placówkach, gdzie to zastosowanie, ta właśnie te zasady katolickiej nauki społecznej posiadają, mają, jak domy pomocy społecznej, hospicja, czy ewentualnie polityczne też jednostki, w których odbywają praktykę i na co dzień mogą te zasady wcielać w życie.
Czyli nauczanie społeczne Kościoła to nie tylko zapamiętywanie encyklik, spisów treści ich oraz problemów, które poruszają, ale również zastosowanie praktyczne. To jest to, czego uczy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Czym jest katolicka nauka społeczna? Posłuchajmy odpowiedzi mieszkańców Torunia.
Co to jest katolicka nauka społeczna?
Nie.
Nie wiem.
A jak pani myśli?
Myślę, że chcecie. No ja mam taką teorię, że niewątpliwie musi się to wiązać z całym ruchem chrześcijańskim i katolickim. Więc mam nadzieję, że zajmują się tym ci, którzy rzeczywiście są zagorzałymi katolikami, na przykład, którym ja nie jestem. W związku z tym może dlatego nie wiem.
Katolicka nauka społeczna? Czy to jest jakieś pojęcie... Katolicka nauka społeczna. Czy to jest jakieś pojęcie naukowe? Czy to jest takie pojęcie po prostu, jak ja je odbieram, tak?
A jak pani, jaką intuicję pani
Katolicka nauka społeczna. Jejku, trudno mi powiedzieć. Nauka. Nauka, czyli jakaś dziedzina nauki w jakiś sposób to powinna być, tak? Katolicka nauka społeczna. Czy taka nauka właśnie powszechna to powinna być, skoro społeczna? No ciężko powiedzieć mi w tym pojęciu, bo mam wrażenie, tak na pierwszą myśl w pędzie, to takie sprzeczne mi się wydaje to pojęcie. Nauka społeczna. Uważam, że nauka katolicka powinna być w jakiś sposób indywidualna. Już trudno mówić o jakiejś społecznej.
Spotkał się pan z takim pojęciem katolicka nauka społeczna?
Nie spotkałem się, szczerze powiem. Nie.
Nie.
Nie. Nie mam bladego pojęcia.
Pan zna pojęcie katolicka nauka społeczna? Spotkał się pan?
Znam, tak.
Spotkał się pan z tym pojęciem, tak? Co to oznacza?
To oznacza moim zdaniem nic dobrego.
Dlaczego?
Dlatego, że katolicka nauka społeczna jest nastawiona wyłącznie na rodzinę i nie wyrabia takiego społecznego poczucia uczestnictwa w społeczeństwie, obywatelskim. I niedawno słyszałem wyniki badań z profesora bodajże Markowskiego z Instytutu, z uczelni chyba Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, który właśnie pokazał, że w Polsce najniższym kapitałem społecznym legitymują się narodowi katolicy. O dziwo najwyższym bodajże feministki, ale było ich tylko 5 w badaniach. Wobec tego nie było to ważne. Niemniej katolicy wypadli w tych badaniach najgorzej.
Jak jest miejsce Kościoła katolickiego w życiu publicznym, społecznym? Czy jest miejsce dla Kościoła w życiu publicznym?
Moim zdaniem coraz tym trudniej. I Kościół, moim zdaniem, najlepsze miejsce to ma w indywidualnym kontakcie z człowiekiem. Uważam, że w to powinna iść inwestycja. W indywidualnym, niekoniecznie mówię, że osobno, sam na sam, ale w indywidualnym sensie w małych grupach, w spotkaniach z rodzinami czy ze wspólnotami, w indywidualnej rozmowie, bo w powszechnym komunikacie do całego społeczeństwa to każdy czuje się w jakiś sposób neutralny i że to może wcale nie jest do niego. Bardzo moim zdaniem takie jest miejsce.
Oczywiście. A w jakiej formie? Czy w jaki sposób? Czemu to miałoby służyć?
W formie promowania takich wartości, o jakich się dzisiaj zapomina. Dla mnie cała doktryna tak naprawdę jest poprawna, choć sam nie mogę powiedzieć, że jestem bardzo wierzącym człowiekiem. To bazowe przykazania tak naprawdę powinno być na co dzień promowane i powinno się mówić o tym, że ludzie no masowo je łamią i zapominają o tym. Jest to jakaś tradycja, aczkolwiek nie powinno się opierać tylko na tym, że jesteśmy tradycyjnie katolickim państwem i w związku z tym powinniśmy wszyscy być katolikami. Ale jak najbardziej wartości, moralność, sumienie, takie rzeczy są ważne.
Musi być, jasne. Myślę, że wszyscy potrzebujemy czegoś poza polityką i pieniędzmi. W związku z tym tak, potrzebujemy Boga, potrzebujemy wiary. Każdy swojej, jaka mu jest potrzebna. Więc myślę, że absolutnie tak. Jest to bardzo ważne miejsce, a dla niektórych osób na pewno jest to rzecz naprawdę ważna, najważniejsza być może nawet.
Jakie jest miejsce Kościoła katolickiego w życiu społecznym? Jest takie miejsce, gdzie przestrzeń, w którym Kościół może, powinien funkcjonować?
Powinien, tak. W rozwijaniu działalności charytatywnej. I robi to. Robi to całkiem nieźle, ale sądzę, że jak wszystko mógłby robić lepiej.
Poza państwem. Oddzielić to wszystko.
A miejsce Kościoła w życiu publicznym jest takie miejsce, gdzie Kościół może, powinien funkcjonować?
Funkcjonuje. Wszędzie.
Chyba trochę za dużo nawet, bym powiedziała.
No na pewno jest to, zależy to wszystko od naszej własnej woli. Czy wybieramy taką, czy inną religię. Potem dostaliśmy tą własną wolę od Boga. I na pewno jest, jeżeli tak ktoś wybiera tą formę, właśnie Kościół katolicki.
Pani zdaniem jest miejsce dla Kościoła katolickiego w życiu publicznym?
Tak.
Jakie to miejsce? Nie wiem, gdzie, w jakiej przestrzeni Kościół powinien funkcjonować?
Wydaje mi się, że w każdej generalnie. Nie ma, nie uważam, żeby nie można było dopuścić Kościoła do głosu.
Muszę Państwu wyjaśnić, winien jestem jedno sprostowanie. Ta ankieta była przeprowadzona na ulicach miasta stołecznego Warszawy, a nie, jak wcześniej powiedziałem, Torunia. Zapoznaliśmy się z opiniami mieszkańców Warszawy i z wiedzą na temat, czym jest katolicka nauka społeczna. No i jeszcze posłuchajmy studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, czym jest dla nich nauczanie społeczne Kościoła. Pani Marta Terakowska.
Więc ja może powiem na początek, że ja z samym pojęciem katolickiej nauki społecznej też dopiero spotkałam się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. I potem uczestnicząc w tych wszystkich wykładach i ćwiczeniach, tak naprawdę doszło do mnie, że to jest to wszystko, czego słuchamy na kazaniach w kościele, tylko to jest uporządkowane. A samo pojęcie, w sumie nie dziwię się, że ludzie nie wiedzą, co to jest, bo nawet w kościele u mnie nigdy to pojęcie katolickiej nauki społecznej nie padło, nie zostało powiedziane i bardzo się cieszę też, że w sumie ta wiedza została mi, że tak powiem, dana. A czym dla mnie jest katolicka nauka społeczna? Właśnie chyba takim uporządkowaniem tego wszystkiego, co Kościół nas naucza. I taką pan ksiądz doktor, który wykładał u nas ten przedmiot, mówił, że nigdy nie mówić o tym, że katolicka nauka społeczna jest trzecią drogą. Więc nie jest to trzecia droga, ale to jest taki sposób na życie, nie tylko chyba polityczny, ale też wskazówka dla nas, jak żyć też w codziennym życiu.
Tak, o katolickiej nauce społecznej mówiła pani Marta Terakowska, pani Elżbieta Belkius.
Dla mnie, jako młodego człowieka, jest to pewnego rodzaju drogowskaz, ponieważ katolicka nauka społeczna właśnie przekazuje podstawowe wartości, którymi każdy człowiek powinien się właśnie kierować. I w momencie, kiedy następuje ten pewien chaos w tych wartościach, to właśnie taka katolicka nauka społeczna staje się dla nas pomocą. I uważam, że dla nas, jako młodych ludzi, jest to ogromne bogactwo, którym obdarował nas Kościół, z którego powinniśmy czerpać i doceniać, że Kościół chce w taki sposób właśnie kierować młodymi ludźmi, mówić jak żyć, co po prostu robić, by być szczęśliwym.
I jeszcze pan Mateusz Wilk, słuchamy.
Ja ucząc się właśnie na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej tego przedmiotu katolicka nauka społeczna, bardzo mnie fascynowało to, że katolicka nauka społeczna nie jest przedmiotem jakimś oderwanym od jakiejś polityki, od społeczeństwa, tylko jest bardzo zbieżna i podejmuje konkretne tematy. I też bardzo zaciekawiło mnie to, że ucząc się już od tej pierwszej encykliki Leona XIII, Rerum Novarum, aż po te najnowsze encykliki Benedykta XVI, nie ma w katolickiej nauce jakiejś sprzeczności oraz zaprzeczania jakimś wcześniejszym poglądom, tylko to nadal jest jakby uaktualniane, ale wszystko to, co było wcześniej powiedziane w tej katolickiej nauce społecznej, się sprawdzało. I papieże jakby dopełniali, w kolejnych encyklikach dopełniali, wchodzili na jakieś nowe grunty, na nowe problemy, ale to cały czas była podtrzymana pewna ciągłość tej nauki i dlatego wydaje mi się, że właśnie to jest właściwa nauka, która podejmuje właśnie problemy ważne i robi to w sposób dobry.
No, ciekawy jestem, czy młodzi mówili to z przekonania i czy też zdali egzamin z tego, co mówili. Proszę księże profesorze.
Ja myślę, że Państwo mówią to z przekonania, bo Państwo są w takiej przestrzeni formacyjno-edukacyjnej, w której trzeba być autentycznym i państwo, jestem o tym głęboko przekonani, są po prostu autentyczni. I może bym powiedział tak, że państwo są ludźmi szczęśliwymi. Tak bym może to określił, bo kiedy słucham wypowiedzi tych ankietowanych osób, no to właściwie mam taką mieszankę różnych uczuć. Ponieważ słucham tego drugi raz, pierwszy raz w studio telewizyjnym, tam nie chciałem rwać sobie włosów z głowy ze względu na to, że miałem dość uczesaną fryzurę. Tutaj mógłbym już rwać te włosy z głowy w rozpaczy, ale czynić tego nie będę. Natomiast jestem przerażony po prostu. Jestem przerażony nie tylko nawet ignorancją i dyletanctwem tych ludzi, tylko w ogóle po prostu chaosem myślenia. Jeżeli ktoś myli rzeczywistość społeczną z powszechną, no to wskazuje na to, że nie ma pojęcia, czym są te właśnie określenia. Czym jest społeczność, czym jest powszechność. Jeżeli ktoś przypisuje rolę Kościoła właśnie w życiu społecznym wyłącznie do działalności charytatywnej, to rodzi się pytanie, dlaczego właśnie tylko do tej sfery? Jeżeli słyszeliśmy z jednej strony głosy, że obecności Kościoła jest za dużo, z drugiej strony, że ta obecność jest zła, z trzeciej strony, że ta obecność powinna się koncentrować wyłącznie na kontaktach indywidualnych, co znaczy w małych wspólnotach. Proszę Państwa, no więc właśnie, należy zacząć porządkować pewne pojęcia. To znaczy musimy uporządkować to, o czym mówił ksiądz rektor Ulaczyk, mianowicie pojęcie osoby ludzkiej, bo to jest rzeczywiście bezwzględnie punkt wyjścia. Z pojęcia osoby, integralnego rozumienia osoby, możemy konstruować pojęcie społeczeństwa. Z pojęcia społeczeństwa możemy konstruować pojęcie aktywności i struktur tego społeczeństwa. Możemy więc tworzyć pojęcia i odczytywać pojęcia państwa, pojęcia społeczności międzynarodowej, różnych aktywności w sferze gospodarczej, społecznej, charytatywnej itd., itd. Ale do tego trzeba pewnej sztuki myślenia, pewnych rygorów myślenia, pewnej logiki i pewnego porządku, a nie po prostu chaosu. To, co przeraża, raz jeszcze to podkreślę w tych wypowiedziach, to nie tyle nawet ignorancja i dyletanctwo. Choć z drugiej strony ono jest porażające. Nie ukrywam, że porażające, ale przeraża mnie po prostu ten chaos myślenia. Dlaczego on mnie przeraża? Bo wszyscy ci ludzie, którzy brali udział w tej ankiecie, byli ludźmi pełnoletnimi. I niestety właśnie ci ludzie będą stawać w kolejnych latach do kolejnych wyborów parlamentarnych, samorządowych, prezydenckich w Polsce i nie mając pojęcia, czym jest społeczeństwo, czym jest państwo, czym jest polityka, czym jest Kościół, kim jestem ja jako człowiek, oni będą oddawać ważne głosy, które będą decydować o mojej przyszłości. To mnie przeraża.
Bardzo dziękuję. Ksiądz rektor Andrzej Ulaczyk.
Katolicka nauka społeczna pozwala głębiej sięgać do i przeżywać tę ludzką rzeczywistość. No właśnie, dzięki katolickiej nauce społecznej zauważamy, że życie człowieka, życie wspólnot, w których się realizuje, przeróżnych od tych najmniejszych po te średnie i największe, ma ducha. Dzisiaj w naszych czasach spłyca się to życie, głównie do sfery przeżyciowej, emocjonalnej czy materialnej. Zapomina się o tej sferze ducha. I właśnie ta nauka, która tak głęboko sięga do Ewangelii, ukazuje nam właśnie tę podstawową prawdę o człowieku, który egzystuje również w wymiarze duchowym. Powinien przynajmniej też egzystować w wymiarze duchowym, nie tylko takim zewnętrznym. Co więcej, czyli z jednej strony pozwala sięgnąć tak w głąb tej osobowej i społecznej egzystencji, a z drugiej strony też ta nauka otwiera horyzonty, no można powiedzieć, w górę, prawda, pokazując transcendencję ludzkiej osoby, że człowiek jest ponad wszystkim, że się nie da zamknąć, nie powinien się dać zamknąć, prawda, w jakiś jeden ideologiczny system, czy to system gospodarczy, prawda, czy to system polityczny. Także tutaj przy okazji wyszedł, można powiedzieć, taki też wyzwalający wymiar katolickiej nauki społecznej. No i rzeczywiście między innymi dlatego trzeba ją szerzyć, a ta ignorancja społeczna, no tutaj można byłoby usprawiedliwiać na różne sposoby młodsze czy starsze pokolenie, ale rzeczywiście nawet w tym przekazie kościelnym często pomija się ten społeczny wymiar wiary, a akcentuje się właśnie, może też wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom takich ludzi, jak tam któraś z pań mówiła, że prawda, chce takiego indywidualnego prawda kontaktu. To jest takie duszpasterstwo, takie indywidualne jest bardzo, bardzo wygodne. Społeczne jest bardziej wymagające i trudne, ale trzeba to podejmować i czynić.
Ksiądz profesor by raczej nie usprawiedliwiał tutaj niewiedzy i ignorancji, czy też indolencji.
Trudno jest mi, przyznam się, przepraszam, bo tak może nie taktownie powinienem tu okazać właśnie większą empatię, zrozumienie, miłosierdzie, ale trudno jest mi po prostu godzić się z ludzką głupotą, bo przepraszam bardzo, ale człowiek dojrzały, człowiek myślący, musi mieć pewne pojęcia, zwłaszcza, że one nie dotyczą, nie rozmawiamy tutaj na temat unii hipostatycznej czy dogmatów trynitarnych. Pytamy się o społeczeństwo, pytamy się o relacje kościoła i państwa, pytamy się o sferę polityki, pytamy się o ustroje czy systemy polityczne. O tym chcemy rozmawiać. I jeżeli tutaj panuje jakiś taki chaos, to po prostu byłbym zdania, powiem to tak bardzo radykalnie, odmówić takim ludziom wręcz prawa do... albo powiedzmy tak, może pozytywnie, przeprowadzić egzamin na dojrzałość życia politycznego, żeby ci ludzie mogli mieć maturę z aktywności politycznej w życiu społecznym. Tyle.
To była opinia księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Nauczanie społeczne Kościoła to jest też dyscyplina, która z tego, co księża zauważyli i co też było widać w przeprowadzonej sądzie w Warszawie już ku jej zakończeniu, jest też nauką, która wskazuje nowe horyzonty, inne horyzonty i jest też dyscypliną naukową, która aspiruje człowieka do celów wyższych. Pan doktor Andrzej Wilczarek.
Analizując katolicką naukę społeczną Kościoła, musimy przede wszystkim zauważyć, że porusza ona wszystkie sfery, wszystkie elementy ludzkiego życia, jego egzystencji. Czyli zajmuje się takimi podstawowymi, elementarnymi sprawami, jak zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, jak możliwość rozwoju każdej jednostki. Porusza również kwestie społeczne, które są bardzo charakterystyczne, szczególnie dotkliwe teraz w okresie transformacji ustrojowej. Jest to bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne, bezdomność, właśnie starość. Ponadto termin katolicka nauka społeczna Kościoła, którą to zaproponował ten termin papież Pius XII wyraźnie w encyklice Quadragesimo Anno przeciwstawia się świeckim doktrynom społeczno-ekonomicznym nieutwierdzonym w wierze. Właśnie katolicka nauka społeczna proponuje, jest autorem, można powiedzieć, doktryny polityki społecznej, która nic innego jak porządkuje sprawy otaczające nas rzeczywistości, jak właśnie dokonuje analizy, oceny tego, co jest i proponuje rozwiązania właśnie takie docelowe w zakresie kształtowania, sporządzenia, opracowania właściwego modelu polityki społecznej, który gwarantuje rozwój społeczeństwa, który gwarantuje wyjście z tychże jakże trudnych sytuacji życiowych, który gwarantuje poprawę ludzkiego życia.
Co społeczeństwa zyskały dzięki nauczaniu społecznemu Kościoła?
No przede wszystkim wiarę w to, że właściwie mogą korzystać z tych wzorców, które Kościół proponuje, które właściwie zostały wypracowane w oparciu o dialog społeczny, bo przecież Kościół wsłuchuje się w głosy swoich chrześcijan, swoich wiernych, prawda, i reaguje pilnie właściwie, może jak żaden podmiot właściwie na potrzeby ludzkie, na te bolączki, które właściwie, z którymi często, no jest, na które jest często bezsilny.
Mhm, dziękuję, ksiądz profesor.
Powiedziałbym także, że społeczeństwa zyskują wciąż pewien projekt, pewien model organizacji życia społecznego, bardzo, bardzo ważki, bardzo, bardzo interesujący. No, zwróćmy uwagę na przykład na konstrukcję Unii Europejskiej w jej projekcie zawartym w traktacie z Maastricht. To jest przecież twór, który ideowo czy nominalnie powinien opierać się na zasadzie solidarności, dobra wspólnego, na zasadzie subsydiarności czy pomocniczości, jak mówimy to w katolickiej nauce społecznej, a więc na kluczowych zasadach katolickiej nauki społecznej. I to są zasady przejęte przecież, te zasady unijne są przejęte z katolickiej nauki społecznej. Problem w tym, że one nie były i nie są realizowane. Zamiast solidarności mamy solidarność dwóch prędkości, czyli solidarność inaczej. Zamiast pomocniczości mamy interwencjonizm określonych państw pierwszej prędkości, przyspieszanie prędkości tych państw wolniejszych. Zamiast zasady dobra wspólnego mamy wspólne dobro co niektórych, a pamiętajmy, że wspólne dobro to nie jest dobro wspólne, tak jak panna młoda niekoniecznie jest młodą panną. To są pewne różnice. I teraz, jeżeli mamy taką właśnie konstrukcję Unii Europejskiej, no to mamy to, co mamy. To znaczy nie mamy ani Zjednoczonej Europy, ani nie mamy Europy ducha, ani nie mamy Europy wartości. Mamy pewną strukturę, która pęka po prostu w szwach. Ale dlaczego? Otrzymała projekt, otrzymała zasady, którymi mogła się kierować. Niestety z tych zasad nie skorzystała. I my dzisiaj laboratoryjnie wręcz obserwujemy, co znaczy rezygnacja z projektu opartego na zasadach katolickiej nauki społecznej. Jakie to ma skutki?
Aż sobie strach wyobrażać, jakie to może mieć skutki życie bez Chrystusa, a totalitaryzmy i historia pokazuje nam takie karty. Zresztą mamy też takie doświadczenie. Ksiądz rektor Ulaczyk.
Myślę, że bardziej we współczesnym społeczeństwie, znaczy w naszych tutaj polskich realiach, to trzeba by powiedzieć, co może wnieść katolicka nauka społeczna, bo rzeczywiście jakoś to pole i polityki, i gospodarki, także to jednokrotnie kultury zamyka się na ten przekaz Kościoła, na dorobek katolickiej nauki społecznej, no bo przecież tak tylko dla przykładu, przecież ustawowo mamy chyba ze 13 dni wolnych od pracy w ciągu roku, prawda, a gdzie reszta, nie? Przecież gdzie reszta niedziel, prawda, czy istotnych świąt, no ale jeżeli będzie się przeliczać wszystko na pieniądze, jeżeli zysk będzie najwyższą wartością w sferze gospodarki, no to właśnie to życie ludzkie będzie niejednokrotnie, zwłaszcza życie przeciętnego robotnika, będzie bardziej przypominało pracę niewolniczą, aniżeli człowieka wolnego. I możemy sobie tylko wyobrazić takie życie, prawda, w tej przestrzeni gospodarczej, gdzie pracodawca i pracownicy są, można powiedzieć, no i upodmiotowieni. Jedni i drudzy są upodmiotowieni, a więc czują się rzeczywiście odpowiedzialni za to wspólne dobro, gdzie człowiek jest tym czynnikiem najważniejszym w całym procesie produkcji, wytwarzania dóbr. Tak samo trzeba było nam wyobrażać, prawda, i polityka, który nie władzę, prawda, ale ceniłby najwyżej posiadanie, zdobycie władzy i posiadanie, utrzymanie, ale który by miał świadomość, prawda, że nad sobą ma również, prawda, Pana Boga. Także jakimiś doświadczeniami głębszymi u nas by było trudno się tak pochwalić, no ale na pewno choćby z przykład zachodnich sąsiadów, którzy po wojnie, przecież Niemcy byli zrujnowani całkiem poważnie po II wojnie światowej, a jak się szybko odbudowali i osiągnęli właśnie taką wręcz mocarstwową pozycję w Europie. Między innymi tym sukcesem gospodarczym, politycznym była dla nich koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, która głęboko sięga do osiągnięć katolickiej nauki społecznej.
Bardzo dziękuję. Pan doktor?
Analizując katolicką naukę społeczną Kościoła, nie sposób zwrócić uwagę na wielkiego naszego Polaka, Jana Pawła II. Jeżeli przeanalizujemy, co opisywał on, co poruszał, to można sobie odpowiedzieć, jakie są założenia, a jaka jest rzeczywistość. Chciałbym tutaj przytoczyć chociażby kilka przykładów. Jan Paweł II mówi tak: człowiek nie może być traktowany na równi z towarem, być anonimową siłą roboczą, bo ma swoją godność i prawa. Druga sprawa, wyższość dobra wspólnego nad prywatnym. Robotnik powinien mieć prawo do podziału zysku, wybierać związki zawodowe. Nierówny rozwój w skali międzynarodowej skutkuje wieloma kwestiami, kryzysem gospodarczym, wzrostem bezrobocia, zadłużeniem międzynarodowym poszczególnych państw, wyścigiem zbrojeń pomiędzy państwami, handlem bronią. Naganny jest konsumpcyjny styl, czy liberalny, oraz nieprawidłowy podział wypracowanych dóbr materialnych. Tych przykładów można by było, tych elementów, tych cech właściwie społecznej nauki Kościoła, które poruszał Jan Paweł II w swoich encyklikach, jest bardzo dużo. I można powiedzieć, jego postulaty, jego elementy encykliki, jego, prawda, społeczna nauka Kościoła, a rzeczywistość, jakże daleka, jakże odbiega od rzeczywistości. Czy ci, którzy udzielali wywiadów na ulicach warszawskich, praktycznie zdawali sobie sprawę, co mówią? Wydaje mi się, że kompletny brak zrozumienia właśnie tej katolickiej nauki społecznej Kościoła.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj o katolickiej nauce społecznej Kościoła rozmawiamy. Jako pomoc dla rozwoju osoby i społeczeństwa rozmawiamy z naszymi gośćmi w studio Radia Maryja. Rozmawiamy z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem oraz księdzem doktorem Andrzejem Olekczykiem i z panem doktorem Andrzejem Mielczarkiem. Jest z nami również prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani doktor Maria Laska oraz studenci. Do naszych rozmów zapraszamy również słuchaczy. Telefony do naszego studia w Toruniu bez zmian. Przypomnijmy je jednak sobie. 56 655 23 55, 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy wybierają zza oceanu 011, w Europie 48 56 i dalej 655 23 66 520, 655 23 66. Połączenia w rodzinie. Bezpłatne dla posiadaczy telefonów w tej sieci 536 600 100 536 600 200. Thank you. Katolicka nauka społeczna, pomoc dla rozwoju osoby i społeczeństwa to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w studio Radia Maryja. Odbieramy telefony, bardzo proszę, halo.
Halo.
Słuchamy.
Szczęść Boże, nazywam się Przemysław Dido z Piaseczna.
Witamy Panie Przemysławie, słuchamy.
No cóż, ja chciałbym powiedzieć tylko w zasadzie jedną rzecz. Tutaj księża profesorowie wypowiadali się na temat jakości, można to chyba tylko w ten sposób określić, jakości intelektualnej osób, które się wypowiadały w tym ulicznym...
W sądzie ulicznej.
Zabrakło.
Tak, w sądzie ulicznej, tak, tak.
W każdym razie pytaliście Państwo tam kilka takich rzeczy. Ja chciałbym się właśnie na ten temat, jeżeli można, oczywiście to nie jest zupełnie na temat nauki społecznej Kościoła, to jest dużo większy temat, dużo bardziej praktyczny, dotyczący również gospodarki, dotyczący sposobu zapośredniczania pracy i kapitału, wykonywania powiedzmy pracy w ramach zbiorowości ludzkiej, podziału pracy, to jest bardzo, bardzo szeroki temat, powiedzmy, prawda? Ale ja chciałbym się wypowiedzieć właśnie na temat tych kwestii, tych słów, które sam usłyszałem i sam też, szczerze mówiąc, troszeczkę się przestraszyłem. W każdym razie ja to widzę jako taki typowy objaw postchrześcijaństwa. Postchrześcijaństwa, które się wyraża w takim absurdalnym postulacie oczyszczenia ducha z wszelkich ludzkich plugawości doczesnych. Przyjmuje się, że wszelkie formy zapośredniczenia pomiędzy jednostką a Bogiem i jednostką a zbiorowością są niedobre. Dobra jest tylko czysta wiara i no, nic mi takiego nie przychodzi innego do głowy. Taka czerwona linia do Pana Boga, takiej formy mistycyzmu, powiedzmy, chociaż no, bardzo takie prymitywne formy mistycyzmu, szczerze mówiąc. No, w każdym razie wszelkie formy zapośredniczenia, wszelkie formy wyrazu fizycznego są z definicji niedobre. Stąd też bierze się taki wielki popyt na wytwory New Age'u, religijni, instant, narkotyki, pieczołowicie oczyszczone z naturalnych form, religie wschodu. To coś takiego, jakby powiedzmy odciąć kwiaty od korzeni i cieszyć się tylko tymi kwiatami.
Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, za tę refleksję. Już oddajemy głos naszym gościom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor Bortkiewicz.
Myślę, że pan porusza tutaj bardzo, bardzo ciekawy wątek i całkowicie spójny z naszymi tutaj wypowiedziami, bo my cały czas w różny sposób, ale podkreślamy ten fundament antropologiczny katolickiej nauki społecznej i w ogóle myślenia o wszelkich sferach życia społecznego, iż właśnie podstawą tego myślenia jest wizja człowieka. I pan tutaj bardzo słusznie zauważa, że współczesna wizja jest naznaczona skrajnym indywidualizmem, skrajnym liberalizmem, który właśnie kwestionuje potrzebę więzi społecznych. Zauważmy, że to się przejawia w różny sposób. To jest odrzucenie instytucji małżeństwa jako takiego. To jest właśnie wypieranie instytucji małżeństwa przez wolne związki, tak zwane wolne związki. To są różnego rodzaju formy anarchizmu, który dotyczy życia państwowego. Niekoniecznie w formie ruchów anarchistycznych, ale w formie chociażby bierności w stosunku do zaangażowania obywatelskiego i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że jednym z tych elementów jest także zakwestionowanie więzi religijnej wyrażającej się we wspólnocie Kościoła. Mamy więc tutaj pewien fundament aberracji antropologicznej, pewien fundament wykrzywionej wizji człowieczeństwa, który rzutuje rzeczywiście na wszystko. Rzutuje na rodzinę, rzutuje na wiarę, rzutuje na życie państwowe, życie obywatelskie. Jeżeli chcemy z tym w jakiś sposób walczyć, to na pewno musimy właśnie sięgać tutaj do tego, o czym kilkakrotnie była mowa, do integralnej, adekwatnej wizji człowieka. Do przypominania sobie, że człowiek to nie jest tylko jednostka sama w sobie. Z drugiej strony, że nie zgadzamy się na to, że człowiek to jest jednostka zmasyfikowana, że jednostka zerem, jednostka niczym, jak pisał świętej pamięci Włodzimierz Majakowski. Jednostka nie zdoła podnieść pięciocalowej kłody, a cóż dopiero zbudować tam dom iluśpiętrowy. Jednostka nie jest ani zerem, jednostka nie jest też masą, jednostka nie jest też absolutnie samowystarczalna. Człowiek żyje we wspólnocie, w społeczeństwie. I tutaj musimy właśnie od tej refleksji nad tym, kim jest człowiek, przejść do refleksji nad tym, czym jest społeczeństwo, czym jest wspólnota. Jedna tylko taka uwaga krytyczna, bo pan wspomniał o tym, ja to tak ciągle gdzieś wyczuwam, że wydaje się, że te rozważania natury filozoficznej, filozofii społecznej, natury katolickiej nauki społecznej, że one są teoretyczne, a my oczywiście żyjemy problemami praktycznymi. Pan wymienił tutaj kilka elementów związanych z pracą, z przedsiębiorstwem, z podziałem pracy, z podziałem kapitału. Otóż właśnie trzeba sobie powiedzieć jasno, katolicka nauka społeczna wszystkie te tematy obejmuje. Ona jest naprawdę bliższa życiu, niż nam się po prostu wydaje. Tylko trzeba, no trzeba się z nią zapoznać.
Bardzo dziękuję. I kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof Maborka.
Witamy absolwenta naszej uczelni również.
Tak, ksiądz profesor zaakcentował kwestię życia, a ja tutaj właśnie mam takie przygotowane pytanie. Słyszałem kiedyś takie sformułowanie: napór cywilizacji śmierci. Chciałem się zapytać, jakie mogą być znamiona cywilizacji śmierci i czy katolicka nauka społeczna może być pewną opoką wobec tego naporu? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy wzorem szkół katolickich, z których korzystają także niewierzący, czy z katolickiej nauki społecznej mogą również korzystać ludzie no nieobdarzeni wiarą? Posłucham na antenie z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem, ksiądz profesor.
Dziękuję serdecznie. Myślę, że ja się mogę podzielić też odpowiedziami na te pytania, więc na przykład chętnie przekażę zaraz drugie na prawicę, ale pierwsze chętnie podejmę. Pan wspomniał o cywilizacji śmierci bądź o kulturze śmierci, jak to jest określane, i taką genialną diagnozę tego zjawiska mamy w encyklice Jana Pawła Evangelium Vitae, Ewangelia życia. Ja tylko bardzo krótko przypomnę, że papież zwraca tam uwagę, Ojciec Święty zwracał tam uwagę na kilka takich warstw problemowych. Pierwsza to jest no same fenomeny, przejawy tej kultury śmierci. I to są przejawy, które, powiedzmy sobie tak, one są powszechnie znane. To jest oczywiście aborcja, to jest eutanazja, to jest eliminacja embrionów nadliczbowych, to są pewne nadużycia związane z transplantacjami. Przy okazji pozwolę sobie wspomnieć na wczorajszy bodajże artykuł w naszym dzienniku dotyczący kontrowersji wokół śmierci mózgowej, wokół definicji śmierci mózgowej. To jest bardzo ciekawa kwestia wskazująca na to, jakie tutaj mogą się dokonywać nadużycia i tak dalej, i tak dalej. Tylko że problem jest taki, więc są pewne ewidentne nadużycia związane z eliminacją ludzkiego życia. Od aborcji po eutanazję, mówiąc najkrócej. Problem jednak polega na tym, i na to zwraca uwagę Jan Paweł II w Evangelium Vitae, że te zjawiska, tak stare jak ludzkość z jednej strony, one w naszych czasach zyskały pewien nowy impuls. One przestały być patologiami życia społecznego, a stały się zalegalizowane. I tu wkraczamy w sferę już bardzo, można powiedzieć, ciekawą z natury społeczno-politycznej, mianowicie sferę taką, która odsłania nam, że we współczesnych społeczeństwach demokratycznych większość rości sobie pretensje do decydowania o losie mniejszości, o życiu mniejszości. Można więc powiedzieć, parafrazując słowa pewnej książki sprzed kilkunastu lat, że dzisiaj nienarodzony jest miarą demokracji i człowiek terminalnie chory stał się miarą demokracji. Problem polega więc na tym, że to, co było, mówiąc najkrócej, raz jeszcze to powtórzę, bo to jest myśl, która wydaje mi się, że zasługuje na takie powtórzenie, myśl Jana Pawła. To, co kiedyś było uznawane powszechnie jako patologię, dzisiaj stało się pewną normą prawną, stało się zalegalizowane. Kiedyś aborcja, eutanazja była rzeczą wstydliwą. Dzisiaj staje się normą obowiązującą, normą podszywaną notabene często pod prawa człowieka, prawo człowieka do aborcji, prawo człowieka do samostanowienia w postaci eutanazji i tak dalej. Jan Paweł II idzie jeszcze głębiej i odsłania kolejne warstwy problemowe tego zjawiska, to znaczy warstwę antropologiczną, oderwanie wolności od prawdy i warstwę teologiczną, taką szczególną, powiedziałbym, koniunkcję ateizmu i antyhumanizmu. Tam jest takie bardzo ciekawe zdanie w Ewangelium Vitae: kto nie uznaje Boga jako Boga, ten sprzeciwia się najgłębszej koncepcji osoby ludzkiej. Kto nie uznaje Boga jako Boga, ten sprzeciwia się najgłębszej koncepcji osoby ludzkiej. Tutaj kilkakrotnie ksiądz rektor Ulaczyk wspominał o tym, że ta perspektywa chrystologiczna, ta perspektywa wiary jest niezwykle pomocna także w życiu społecznym. No właśnie, mamy tutaj bardzo konkretny przykład. Jeżeli stajemy w perspektywie tylko i wyłącznie doczesnej, która często jest perspektywą wyłącznie ekonomiczną i utylitarną, mówimy, to życie jest niskiej jakości, ono się nie opłaca, ono jest bezwartościowe. Jaki jest sens lokować pieniądze, powiedzmy, w podtrzymywanie przy życiu człowieka terminalnie chorego? Jeżeli natomiast spoglądamy na tego człowieka w perspektywie Boga, Zbawcy, Boga cierpiącego, Boga włączającego człowieka w swoje misterium zbawienia, ten człowiek staje się dla nas wartością przerastającą jakiekolwiek pozycjonowanie jakościowe, pozycjonowanie ekonomiczne. I zmienia się zupełnie perspektywa. Wracam jednak do tego pierwszego wątku, mianowicie do tego wątku zjawiska kultury śmierci i pewnej perspektywy prawno-politycznej, która dzisiaj to zjawisko konstytuuje. To jest bardzo ważny element w naszym dyskursie związanym z rzeczywistością społeczno-polityczną. Czy katolicka nauka społeczna może dać temu odpór? Oczywiście próbuje to uczynić. W jaki sposób? Przypominając, jaka jest rzeczywistość państwa demokratycznego. Państwo demokratyczne to nie jest tylko państwo będące maszynką do głosowania. Niezależnie od tego, czy przegłosujemy w tej chwili w naszym studiu to, że Toruń jest stolicą Polski i że na terenie Żwirki i Wigury nie obowiązuje prawo ciążenia, to naprawdę nie ma to znaczenia, mimo że przegłosujemy to nawet jednogłośnie. Demokracja nie polega tylko na przegłosowywaniu większościowym wszystkiego. Demokracja polega także na państwie prawa. I to, co Kościół wnosi w ogromny dyskurs współczesny na temat demokracji, to jest właśnie zwrócenie uwagi na państwo prawa. Katolicka nauka społeczna ma tutaj do odegrania ogromną rolę i podejmuje ten dyskurs. To nie jest tylko tak, że ma coś do odegrania i tego nie podejmuje. Podejmuje, dyskutuje, można tutaj przywoływać wielkie encykliki papieży ostatnich lat, zarówno Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI. To, że spotyka się z oporem, niezrozumieniem, kontestacją, no to już jest inna sprawa. Ale można powiedzieć tak, stanowi tutaj rzeczywiście katolicka nauka społeczna nie tylko pomoc w rozwoju osoby ludzkiej, ale rzeczywiście warunek ocalający tę osobę przed samo zniszczeniem i samozagładą. Było jeszcze drugie pytanie, ale już nie chcę monopolizować odpowiedzi. Przekazuję księdzu doktorowi.
Czy katolicką naukę społeczną może studiować osoba niewierząca, ile pamiętam? Rzeczywiście zasadne pytanie, ponieważ katolicka nauka społeczna bazuje na społecznym nauczaniu Kościoła. Czyli tej mądrości Kościoła, która rodzi się z osobowego spotkania człowieka z Jezusem Chrystusem. Właśnie w tej tajemnicy, jaką jest wspólnota Kościoła. I jest to doświadczenie oczywiście w pierwszym rzędzie Ojca Świętego, następnie biskupów pozostających z nim w łączności, kapłanów, zakonników, zakonnic, ale także ludzi świeckich katolików, działaczy społecznych. Więc osoba niewierząca rzeczywiście może mieć, spotykając się z tą teologią, może mieć pewne trudności, ale to nie znaczy, że nie są one do pokonania. Zresztą myślę, że taką krótką odpowiedź na to pytanie to znajdziemy już choćby w adresie dokumentów papieskich, encyklik, gdzie papież pisze, że kieruje ten list do biskupów, do kapłanów, do świeckich wiernych, ale też i do ludzi dobrej woli. No, więc wśród tych ludzi dobrej woli mogą być, prawda, odnajdziemy również i osoby niewierzące, które poszukują tej pełnej prawdy o człowieku, pełnego zrozumienia sensu świata. Także myślę, że katolicka nauka społeczna w ten sposób spełnia wobec osób niewierzących, może spełniać wymiar ewangelizacyjny, bo jest to można powiedzieć taka wspólnotowa, społeczna forma i naukowa jednocześnie przekazywania prawdy o człowieku, z którym, prawda, Jezus Chrystus tak istotnie się zjednoczył.
Jeszcze pytanie, które doszło do nas drogą SMS-ową. Brzmi następująco. Sprawa gender rewolucji. We Francji nie wolno już mówić do mamy, mamo i tato. Płci nie można mieć, bo to jest mit, przeszłość. I teraz w takiej sytuacji, jak mogą zachować się katolicy wobec kolejnych wyzwań ducha tego świata, który szykuje nam kolejne odmiany i barwy gender rewolucji?
Powiedziałbym najzwięźlej, nie dajmy się ogłupić. Nie dajmy się po prostu ogłupić. Mnie, tak ostatnio nie ukrywam, że nurtowały mnie takie dwa problemy. Może jeden niezwiązany właśnie z tą ideologią gender czy gender, ale taki nieco inny. Wiadomo, że dzisiaj nie ma już murzynów w Afryce, są tylko murzynów w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, tylko są Afroamerykanie. Zacząłem się zastanawiać nad tym, czy nazwa Polonia Amerykańska nie jest nazwą obraźliwą, czy nie należałoby mówić Euroamerykanie. Euroamerykanie, bo przecież byłaby to nazwa jednak niedyskryminująca, prawda, nie kwalifikująca do jakiejś grupy i tak dalej. Później zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym, że wiadomo, że w tej chwili tam jednym z takich newsów medialnych jest informacja o tym szeregowcu amerykańskim, który przekazał tajne depesze do WikiLeaks, zdradzając tajemnice państwowe, a uczynił to, ponieważ przeżywał zaburzenia związane z płcią kulturową. Pomyślałem sobie, czy na przykład nie mógłbym przeżywać sobie zaburzeń związanych z tożsamością rasową na przykład i czuć się Japończykiem. Czuć się Japończykiem, prawda? I co w tej sytuacji? No załóżmy, czuję się Japończykiem i coś turystycznego mnie ogarnia, bo wchodzę do restauracji, nie ma pałeczek, tylko są, prawda, zwykłe sztućce. Albo na przykład, nie wiem, powiedzmy, nie otrzymuję tutaj, nie mogę kupić sobie kimona w sklepie i tak dalej, i tak dalej. No nie dajmy się, proszę Państwa, zwariować. Jest coś takiego jak prosta, elementarna tożsamość, która jest wyznaczona właśnie przez biologię, przez kulturę, przez rasę. I powiedzmy sobie prosto, murzyn jest murzynem, Polak jest Polakiem, prawda, chłop jest chłopem, chciałem powiedzieć baba, ale ze względu na panie powiem, kobieta jest kobietą, prawda, i oczywiście, że my stajemy w obliczu pewnych fiksacji, powiedziałbym, tego świata, po prostu pewnych fiksacji, na dodatek fiksacji, które są ujęte w odpowiednie tutaj reguły poprawności politycznej, tolerancji, zakazu dyskryminacji i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem po prostu najkrócej i najzwięźlej. To jest głupie. To jest po prostu bezwzględnie głupie. I my musimy wobec tej głupoty dawać odpór, dlatego że po prostu chrześcijaństwo, katolicyzm jest racjonalne. Było, jest racjonalne. Ewangelia jest racjonalna. Orędzie dobrej nowiny jest racjonalne. Oczywiście ja nie chcę tu banalizować problemu w tym sensie, że nie chcę powiedzieć, nie uznajemy tego. My musimy polemizować, my musimy po prostu stwierdzać, że istnieją oczywiście pewne zależności społeczne, kulturowe, związane z rolami, funkcjami przypisywanymi płci, ale są to rzeczy wtórne w stosunku do płci biologicznej, do tożsamości biologicznej. Że jeżeli chcemy cokolwiek zmieniać, to musimy wpływać na kulturę, na stosunki społeczne, ale nie ma sensu tworzenie właśnie jakichś płci kulturowych, zabranianie dziecku mówienie mama, mama, tato, tak samo jak nie miało sensu wsadzanie kobiety na traktor w okresie stalinizmu i czynienie z niej babochłopa. Bo po prostu nie ma to najmniejszego sensu. Historia chociażby tego okresu stalinizmu nauczyła nas naprawdę, że kobieta wsadzona na traktor pozostawała kobietą, a nie pozostawała, nie stawała się traktorzystą. Tyle bym powiedział na ten temat. Przepraszam za odrobinę emocji, ale... Ale nie mogłem.
Nawet teraz, kiedy są ważne parytety, równouprawnienie i tak dalej, wraca stare. Ale pan doktor Andrzej Mielczarek zdaje się, że troszeczkę idzie właśnie pod prąd obecnym trendom kulturowym, ponieważ nie promuje eutanazji swoją pracą, wręcz przeciwnie, swoim powołaniem realizuje nauczanie społeczne Kościoła i towarzyszy osobom w tym najpiękniejszym okresie naszego życia, jakim jest dojrzewanie do wieczności.
Przez wiele lat zajmowałem stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włocławku. Było to miejsce, dom przeznaczony dla osób starszych. Doświadczałem codziennie śmierci, doświadczałem cierpienia, starałem się ulżyć cierpieniom, starałem się rozumieć ludzi konających, starałem się odprowadzać na drugi brzeg właśnie swoich podopiecznych. W moich najśmielszych poglądach nigdy nie byłem tego zdania, że właściwie eutanazja jest zjawiskiem pożądanym, że eutanazja jest wskazana. Nigdy nie ośmieliłbym się stwierdzić, że właściwie stan, w którym jest osoba chora, to już jest stan beznadziejny i należałoby skracać cierpienia poprzez, no załóżmy, jakieś tam dawanie zastrzyków, prawda, uśmiercających i tak dalej. Człowiek jest jednostką boską, człowiek właściwie otrzymał ten dar od Pana Boga i tylko Pan Bóg może o tym decydować, czy zabrać, czy też nie zabrać człowieka właśnie do swojego królestwa. Stąd właściwie takie tam właściwie powiedzenia, właściwie eutanazja, prawda, że to już się nie opłaci, no to już ten ekonomiczny aspekt, czy też po prostu człowiek wie o tych losach, wyrokach boskich, jest to tylko przypuszczanie, jest to gdybanie, jest to właściwie wielce nieprzyzwoite i tego czynić nie powinniśmy.
Wobec tego, kto zaczyna krzyczeć o eutanazję i wołać o nią? Czy rzeczywiście te osoby, które w pokoju żegnają się z tym światem, by przejść do Królestwa, powrócić do domu Ojca Niebieskiego, jak to zwykliśmy mawiać, od śmierci Jana Pawła II?
Świat przepojony jest tymi akcentami liberalnymi, dalekimi od właściwie tych wartości duchowych, od wiary. I w związku z tym właściwie myślę, że i tak jak i wszędzie, tutaj sam interes właściwie czasami decyduje o tym, że ludzie żądają właśnie zjawiska eutanazji, że wprowadzenia jako przepisów prawnych odpowiednich, które by upoważniały człowieka do tak haniebnych czynów. Uważam, że właściwie tutaj no, nie można nigdy powiedzieć, że już ten człowiek odejdzie, a już tutaj za progiem ktoś tam czeka na organy, prawda, czasami, bo to też jest dosyć istotne i w tej chwili spekuluje się, a może komuś przyspieszyć to odejście z tego świata, bo akurat jest serce potrzebne, bo nerki i tak dalej. Myślę, że tu jest świat tak zmaterializowany, tak ateistyczny, że właściwie i takie interesy też przyświecają.
Czy takie ośrodki, które pan, panie doktorze, prowadził, rzeczywiście są ośrodkami, które przynoszą zysk państwu?
Nie, takie ośrodki nigdy nie mogą przynieść zysku właściwie. Takie jednostki właściwie zawsze cierpią na brak pieniędzy. Takim jednostkom warto pomagać, prawda, bo przecież człowiek liczy się, jest człowiekiem od urodzenia aż do śmierci, bo podlega procesowi rozwojowi, bo właściwie każdy ma tą bogatą biografię, każdy właściwie zasłużył sobie na godną starość i naturalną śmierć.
Człowiek to również ten wymiar niematerialny, o którym często chyba dzisiaj zapominamy. Odwołuję się do sondy, której wysłuchaliśmy w pierwszej części na początku naszego spotkania. Tam też jeden z młodych głosów mówił o tym niewymiernym wymiarze człowieka. Ksiądz profesor.
Istotnie żyjemy w dobie, w którym człowiek jest poddany różnym redukcjonizmom i tutaj już padały słowa o tym, że mieliśmy taką koncepcję homo economicus, człowiek zawężony wyłącznie do wymiaru ekonomicznego, homo politicus, homo faber, homo ludens, człowiek zabawy i tak dalej, i tak dalej. No mamy różne koncepcje człowieka, tymczasem człowiek pozostaje tajemnicą. I na pewno tutaj właśnie ten wymiar niematerialny, nieredukowalny pozostaje ogromnie, ogromnie istotny. On jest sprawą bezcenną także, jeżeli spoglądamy na różne przestrzenie właśnie sfery społeczno-politycznej, bo zauważmy, że problem bezrobocia możemy oceniać z jednej strony wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, w kategoriach bilansu zysków i strat, ale z drugiej strony możemy spoglądać w wymiarze głębszym na to, że człowiek, który jest poddany bezrobociu, przeżywa poczucie utraty swojej wartości, przeżywa jakieś poniżenie, że zaczyna się często jakiś bunt wobec Boga, bo ja jestem właśnie tym wykluczonym, tym nieudolnym, który nie zrealizował się, dlaczego mnie, Panie Boże, takim właśnie stworzyłeś i tak dalej, i tak dalej. Wskazuję tutaj oczywiście bardzo skrótowo na to, że nie sposób tak naprawdę poważnie analizować problemów społecznych bez odwołania się do pewnego wymiaru transcendencji, do pewnego wymiaru religijnego. To jest naprawdę rzecz ogromnie istotna, podobnie w sferze polityki. Oczywiście, jeżeli spojrzymy wyłącznie na politykę jako technikę sprawowania władzy, jako sztukę rządzenia, jako pewną umiejętność utrzymania się przy władzy, no to mamy do czynienia z projektem bardzo płaskim. Ale jeżeli spoglądamy na politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne, to ta roztropna troska o dobro wspólne, o sumę warunków, która warunkuje pełny rozwój człowieka, umożliwia jego rozwinięcie się, musi dotyczyć wtedy ta polityka przestrzeni właśnie na przykład polityki wyznaniowej, polityki związanej z zabezpieczeniem wymiaru religijnego, ze sferą wychowania człowieka, a więc z tym, co przekracza wymiar materialny. No niestety jesteśmy właśnie w takim czasie, w którym przeliczane to wszystko bywa bardzo prosto, bardzo płasko, bardzo wymiernie i to się niestety okazuje często zgubne.
Katolicka nauka społeczna, pomoc dla rozwoju osoby i społeczeństwa to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych i temat spotkania zarówno z wykładowcami, jak i ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszamy do wspólnych rozmów i już za chwileczkę kolejne telefony i kolejne pytania naszych słuchaczy. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Roman, akcja katolicka diecezji płockiej.
Szczęść Boże, panie Romanie.
Chciałbym włączyć się w dyskusję, którą prowadzicie państwo w studio. I chciałbym powiedzieć parę swoich przemyśleń na ten temat. A mianowicie, brakuje mi rozdzielenia dwóch rzeczy, które są moim zdaniem ważne. Pierwsze to jest katolicka nauka społeczna, która w naszym kraju jest mocna. I społeczne nauczanie Kościoła, które za nią nie nadąża. I tu jest chyba ten problem, o którym mówiono wcześniej, że społeczeństwo nie zna tej nauki i jej nie rozumie albo rozumie opacznie. I wydaje mi się, że teraz jest akurat moment, kiedy można byłoby pewne rzeczy zacząć porządkować. I to chyba porządkować tak, jak uporządkowana jest nauka społeczna, czyli zacząć od kwestii pracowniczej. Żyjemy w kryzysie, rośnie nam bezrobocie, pogarszają się warunki życia i to pochłania uwagę ludzi. W związku z tym o tym by w tej chwili trzeba było mówić, a potem dołączać do tego kolejne kwestie z obroną życia w tej kolejności, w jakiej została wprowadzona do społecznej nauki Kościoła, czyli nie na pierwszym miejscu niestety. Poza tym, jeśli można, jeszcze chciałbym zainteresować zebranych jedną sprawą. Otóż Akcja Katolicka prowadzi stronę internetową pod tytułem Wirtualna Biblioteka Społeczna, na której zbieramy artykuły dotyczące społecznej nauki Kościoła katolickiego i ogólnie sprawom społecznym poświęcone. Jeżeli zebrani chcieliby się włączyć do tej inicjatywy, to bylibyśmy też serdecznie wdzięczni. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy również, panie Romanie. Bardzo proszę, ksiądz rektor.
Katolicka nauka społeczna to właściwie jest społeczne nauczanie Kościoła i jednocześnie oparta na tym nauczaniu Kościoła naukowa refleksja specjalistów danych zagadnień, także działaczy społecznych z Akcją Katolicką włącznie. Także myślę, że mówienie, że katolicka nauka społeczna wyprzedza społeczne nauczanie Kościoła, byłoby jakimś nieporozumieniem, no bo to jest, prawda, katolicka nauka społeczna czerpie z nauczania Kościoła, więc nie może robić czegoś więcej, prawda, niż jest. Także to, takie są relacje pomiędzy społecznym nauczaniem Kościoła a katolicką nauką społeczną. Oczywiście może się takie może pojawić złudzenie gdzieś tam w miejscach, prawda, gdzie tego społecznego przepowiadania ze strony czy to najbardziej odpowiedzialnego, prawda, w diecezji biskupa, czy kapłanów tej myśli społecznej Kościoła gdzieś brakuje, prawda? A ktoś tam ma dostęp do może naukowych publikacji, to rzeczywiście takie mniemanie może się w człowieku zrodzić. No bo za upowszechnianie społecznego nauczania Kościoła to się zawiera w ramach, prawda, munus docendi, no, jest obowiązkiem, prawda, biskupa w pierwszym rzędzie na terenie diecezji, a następnie, prawda, no, tych kapłanów, którzy z biskupem współpracują.
Bardzo dziękuję, ksiądz profesor.
Tak jest, ja tutaj całkowicie popieram głos przedmówcy, jeżeli chodzi o te relacje między katolicką nauką społeczną a społecznym nauczaniem Kościoła. Myślę, że po prostu rzeczywiście problemem zasadniczym jest recepcja tego społecznego nauczania, podejmowanie go w naszej świadomości, podejmowanie go zwłaszcza w naszych działaniach i w naszym życiu. Natomiast pan podjął jeszcze taką kwestię związaną z tym priorytetem kryzysu pracy i skoncentrowaniem uwagi na tym zagadnieniu. Faktycznie, oczywiście tutaj ma pan rację zupełną, że od kwestii robotniczej, a więc od kwestii pracy, rozpoczęło się właśnie społeczne nauczanie Kościoła od encykliki Rerum Novarum, która była poświęcona kwestii robotniczej. Że te problemy stosunków pracy i własności i wszystkich kwestii z tym związanych, one przewijają się przez kolejne dziesiątki lat, znajdują też swój wyraz w encyklice Jana Pawła II Laborem Exercens, znajdują wreszcie swój wyraz w Caritas in Veritate Benedykta XVI, bo w jaki sposób jest to przecież encyklika, jest to bardzo konkretnie encyklika o kryzysie ekonomicznym, a więc dotyczącym też problemu własności, stosunku do własności i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy jest taka konieczność wydzielania, co należy zaakcentować w sposób pierwszy, co w sposób drugi. To jest system naczyń połączonych. My nie rozwiążemy kwestii pracy, jeżeli nie rozwiążemy kwestii życia. No dzisiaj tutaj też przed programem naszym, przed naszą dyskusją słuchaliśmy informacji mówiących o projektach wydłużania emerytur, wieku emerytalnego w Polsce jako problemie rozwiązania, no rozwiązania właśnie tych emerytur dla ludzi, którzy osiągną wiek emerytalny. I zwracano uwagę na to, że jest to rozwiązanie doraźne i wszyscy mają tego świadomość, natomiast że nie jest to rozwiązanie całkowite, ponieważ to rozwiązanie, ta próba rozwiązania problemu emerytur i problemu wieku pracy może być rozwiązana w szerszej perspektywie wtedy, kiedy zostanie zmieniona polityka ludnościowa, polityka prorodzinna. I proszę Państwa, nie da się rozwiązać problemu związanego z kryzysem pracy, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej polityki prorodzinnej. Nie da się rozwiązać polityki prorodzinnej, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej polityki mieszkaniowej, polityki związanej z polityką pracy i w tym na przykład kwestią przymusowej pracy kobiety. Jeżeli nie będziemy mieli rozwiązanych problemów związanych z polityką edukacyjną, z polityką oświatową i tak dalej, to jest po prostu system naczyń połączonych. Ale bałbym się właśnie po prostu takiego przeciwstawiania, róbmy w tej chwili, angażujmy się w pracę, zostawmy życie na boku, bo to jest kwestia wtórna. Nie chcę naprawdę tutaj dyskutować czy polemizować na zasadzie takiej, a mnie się wydaje, że życie jest przed pracą, ale powiedziałbym tak, róbmy to wszystko, dzisiaj to by się powiedziało holistycznie, róbmy to wszystko w sposób integralny i starajmy się reformować całość życia społecznego w tych różnych sektorach dotyczących problemów współczesnego człowieka.
Dziękuję i kolejne połączenie, kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, mówi Andrzej z Olsztyna.
Teraz i zawsze, panie Andrzej.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że można dosyć ogólnie mówić o tym temacie, czyli poruszać mnóstwo różnych kwestii i nie poruszyć konkretnie żadnej, czyli nie dojść do jakiejś tam powiedzmy prawdy i można mówić też i konkretnie szczegółowo o problemach, które dotyczą nauki społecznej Kościoła. Papież Jan Paweł II mówił o tym, że nauka społeczna ma swoje źródła w całym Piśmie Świętym. Nie jest to tylko moment, w którym wielki papież robotników, Leon XIII, zaczął mówić o tym, że robotnikom się źle dzieje, bo to w Piśmie Świętym już od samego początku, jak tylko ludzie zaczęli się dzielić na rządzących i pracujących, to te nieszczęścia w Piśmie Świętym są opisane, jak rządzący wybijali dzieci robotników.
Tak, tylko panie Andrzeju, zauważył pan, że żądał pan konkretów, dlatego też oczekujemy na te konkrety w pańskiej wypowiedzi. No tak.
Czyli konkretnie chodzi o to, że papieże zwracają uwagę na to, że ludzie głodują, bo można mówić o to, czy 100 zł więcej ktoś powinien dostać, czy 500 zł, czy mu się należy większa emerytura, czy mniejsza, ale tu jest mowa o tym, że miliony ludzi żyją w niedostatku, a jakieś wąskie, przeważnie grupy zarządzające bogactwem ziemi, które Bóg dał wszystkim ludziom, tak ustanawiają prawa własności i przepisy prawne, że wszystkie bogactwa przypadają na ich konta i ich nazwiska rodowe, czyli jakichś magnatów, jakichś klanów, a większa część ludzkości jest zmuszona, czy też jedyną rzeczą, jaką dla nich pozostaje, to jest oglądać telewizję albo chodzić po śmietnikach. I tu jest problem, że trzeba rozmawiać o tym, do kogo należy planeta Ziemia i czy ktoś, kto się uważa za rządzącego i ma w swojej kieszeni prawników, może powiedzieć, że to, co jest wokół nas, należy do nich, bo oni to dobrze zorganizowali razem z prawnikami.
A temat naszej dzisiejszej audycji? Katolicka nauka społeczna, pomoc dla rozwoju osoby i społeczeństwa. Konkretne pytanie dla naszych gości.
pytanie byłoby tak brzmiało. Ja odczytuję całe Pismo Święte, które opisuje, że w ludzkości są ludzie, którzy ustanawiają tak zwany łowiecki, imperialny system bestialski, czyli łapania wszystkiego, co się da na świecie. I właśnie nauka społeczna Kościoła, która chce uporządkować myśl i przekazać ludziom wiedzę o tym, jak społeczeństwo, nie na zasadach prymitywnych ludów i napadania jednych na drugich, może ze sobą współpracować w jednym narodzie i między narodami. Tu miałbym pytanie właśnie, czy, tak jak to było w sondażu, dzieci, które kończą religię w szkołach, są o takich rzeczach informowane, czy my mamy wiedzę i czy my potrafimy między sobą dzięki tej wiedzy żyć razem, czy też po prostu idziemy w życie i tak jak zwierzęta łowimy, co się da. To może tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, to była bardziej refleksja niż pytanie. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Ksiądz profesor, ksiądz rektor.
Refleksja była bardzo, bardzo ciekawa, choć oczywiście wywołująca wiele, wiele tutaj uwag, ale ograniczę się do dwóch takich kwestii. No po pierwsze, pan bardzo słusznie przypomniał to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, tej telewizyjnej, że źródła myśli społecznej Kościoła sięgają Pisma Świętego i poczynając od samego stworzenia człowieka. Mamy bardzo wyraźny tekst mówiący o godności osoby ludzkiej, mamy tekst mówiący o naturze społecznej, o równości mężczyzny i kobiety, o instytucji małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Poprzez wszystkie kolejne teksty możemy wyciągać mnóstwo treści społecznych i dzięki po prostu za to przypomnienie, że jest to bardzo, bardzo istotne źródło. Myśmy o tym nie zapomnieli i każdy z nas w swoich wykładach prawdopodobnie od tego rozpoczyna, ukazując jeszcze prehistorię katolickiej nauki społecznej od myśli biblijnej poprzez różne później inne też jeszcze wydarzenia z dziejów Kościoła. Ale bardzo dzięki za to przypomnienie. Natomiast ten problem dysproporcji ekonomicznych, o których pan wspomniał, no można powiedzieć najkrócej został przez naukę społeczną Kościoła ujęty w dwóch hasłach. Solidarność i rozwój. I to nie są slogany, to nie są hasła, które miałyby charakter jakiś pusty, bo to są hasła wywołujące bardzo konkretne treści. No ale tutaj musielibyśmy przeanalizować teraz Populorum Progressio, Solicitudo Rei Socialis, Caritas in Veritate. Nie będziemy tego oczywiście czynić w tym momencie, przynajmniej ja nie będę tego próbował nawet się podjąć, tylko zwracam uwagę na to, że to jest model, który proponuje Kościół. Drugi model, który gdzieś w pańskiej wypowiedzi tkwił, to jest pewna walka rewolucyjna. To jest model, który oczywiście także bywa proponowany i bywał proponowany w pewnych przestrzeniach kościelnych. Wystarczy przywołać tutaj teologię wyzwolenia, która próbowała właśnie owe dysproporcje ekonomiczne zlikwidować za pomocą walki rewolucyjnej. Typowo marksistowskiej rewolucji. Prawda, polegającej na zniesieniu własności, na uwłaszczeniu ludzi, prawda, zniesieniu klas i tak dalej, i tak dalej. I powiedzmy sobie krótko, no ten model kompletnie się zdyskredytował, zarówno od strony teoretycznej, od strony praktycznej, od strony samych liderów. Nie chcę tutaj przywoływać tragicznej historii Leonardo Boffa, jednego z twórców teologii wyzwolenia, który dzisiaj, jeżeli jeszcze żyje, bo nie wiem czy żyje, ale jest, nie jest franciszkaninem, nie jest księdzem, nie jest katolikiem, jest buddystą i szczęśliwym mężem swojej, albo mniej szczęśliwym mężem swojej byłej sekretarki. Palto 6, prawda? I to jest, powiedziałbym, taka teologia wyzwolenia w pigułce. No facet się wyzwolił bardzo radykalnie. Tak, natomiast wobec tego modelu no Kościół proponuje no właśnie ten model rozwoju związany z solidarnością. Solidarnością, która tutaj potrafi zniwelować te dysproporcje, te mankamenty, które bardzo poważne i tragiczne mankamenty, które tworzą niesprawiedliwość współczesnego świata. Ale to są tylko dwa hasła, do których po prostu odsyłam jako pewnej lektury uzupełniającej.
Bardzo dziękuję, ksiądz rektor.
katolicka nauka społeczna jako nauka ściśle zaistniała wraz z kwestią robotniczą, więc tutaj takim momentem przełomowym, co już ksiądz profesor wspominał, była encyklika Leona XIII Rerum Novarum. Natomiast to, co było przed encykliką, to z reguły tak w literaturze przedmiotu traktujemy jako myśli społeczne. Czyli te myśli społeczne są zawarte i w Piśmie Świętym, prawda, i w nauce ojców i wybitnych teologów Kościoła. Myśl od nauki się tym różni, że myśli są wypowiadane z reguły okazjonalnie przy takich, prawda, czy innych sytuacjach, jakie zaistniały. I one są bardzo, bardzo cenne, ale nieuporządkowane. Natomiast od Leona XIII mamy już to nowoczesne podejście do kwestii społecznych, gdzie jest solidna analiza społeczna, gdzie zostały wykreślone te kroki do rozwiązania, czyli poszczególne, jakie trzeba podejmować kroki, aby osiągnąć rozwiązanie tej kwestii, a więc dojść do celu. To, co jest specyfiką każdej prawda, nauki. Więc także tutaj takie może tylko dopowiedzenie. Natomiast rzeczywiście w tej wypowiedzi pana było ukazanie niewątpliwie tego obszaru przestrzeni międzynarodowej, tego obszaru świata, który czeka na tę naukę społeczną Kościoła, prawda? Na to przesłanie o prawdzie i solidarności. No bo jeżeli choćby znowu wrócę do tego fundamentu, jakim jest osoba ludzka, i jeżeli tak w pełni spojrzymy na to, kim jest człowiek, na to jego istotne zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, bo właśnie jak Sobór naucza przez wcielenie, jakoś Syn Boży zjednoczył się z każdym człowiekiem, to wtedy na tego innego, na tego drugiego, prawda, patrzymy właśnie nie jak na kogoś obcego, choćby mieszkał gdzieś tam w Afryce, prawda, czy gdzieś daleko w Azji, nie patrzymy jako na kogoś, kto jest tam obcy, ale właśnie jako brat, prawda? Czyli tutaj myślę, że to jest kapitalne przesłanie, jakie niesie katolicka nauka społeczna dla rozwoju kwestii, nie tylko w tym wymiarze regionalnym, państwowym, ale również i na tej przestrzeni międzynarodowej.
W naszym spotkaniu uczestniczą również ludzie młodzi, którzy siedzą jak na kolejnym wykładzie, ale też mają swoje opinie i swoje zdania. Kto z was pierwszy by chciał zabrać? Marta Telakowska mówi, że nie, ale poproszę.
Więc tak przysłuchując się też tej rozmowie, może ja powiem, co na mnie zrobiło największe wrażenie, kiedy studiowałam, można powiedzieć, katolicką naukę społeczną, chociaż 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń to na pewno nie wyczerpało tego głębokiego tematu. Dlatego ważna jest też indywidualna nauka tego przedmiotu, że tak powiem. Ale dwie rzeczy tak jakby może nie wstrząsnęły mną, ale utwierdziły mnie w takim przekonaniu, że jednak moi rodzice dobrze mnie wychowali. Pierwszą rzeczą jest to, jak katolicka nauka społeczna mówi o rodzinie, bo ja jako młody człowiek obserwuję wokół siebie ludzi i widzę, że tutaj się małżeństwo rozpada, tutaj przysłowiowo żyje się na kocią łapę, tutaj związek partnerski, tutaj moi znajomi bez ślubu, no i też to wszystko, co serwują media, żyj jak chcesz i rób co chcesz, a tutaj jednak Kościół mówi stanowczo, że małżeństwo to jest kobieta i mężczyzna i też podkreśla tą rolę rodziny, która jest podstawową komórką społeczną. A druga sprawa, która chyba też z tym się wiąże, bo w ogóle tak jak Mateusz mówił wcześniej, katolicka nauka społeczna jest bardzo spójna i tak naprawdę wszystkie wątki, które są tam poruszane, przenikają się wzajemnie. To jest to pojmowanie polityki, bo ja jako studentka politologii jakby w tym najbardziej siedzę i tym się interesuję. Czyli też nie, polityka nie jako dojście do władzy i utrzymanie jej, tylko zagarnianie w swoją stronę i myślenie o swoim interesie, ale właśnie dobro wspólne. Nie jestem sama tutaj na tym świecie i jako polityk, czy też w ogóle osoba żyjąca w Polsce, muszę się martwić nie tylko o to, kim ja jestem, ale też myśleć jednak o tym szerszym pojęciu, jakim jest dobro wspólne i dobro wszystkich tych, którzy mnie otaczają.
Marta Telekowska, studentka trzeciego roku politologii, specjalność polityka międzynarodowa, wypowiadała się w naszej audycji. Elżbieta Belkius.
Ja z kolei chciałabym zwrócić uwagę na to ukierunkowanie na człowieka, gdzie właśnie mogłam w praktyce zastosować właśnie słowa, które kieruje do nas katolicka nauka społeczna, odbywając praktyki właśnie w Domu Pomocy Społecznej w Pilchowicach, gdzie właśnie mogłam doświadczyć tego, że służąc drugiemu człowiekowi, w najlepszy sposób możemy właśnie służyć w ten sposób Panu Bogu na Jego chwałę, w tym drugim człowieku także dostrzegać to piękno stworzenia otaczającego nas świata, że to, co Pan Bóg stworzył, jest tak dobre, że w tym momencie pozwala nam właśnie przebywać z drugim człowiekiem, dostrzegać tą jego wartość, mimo tego, że może jest niepełnosprawny, mimo tego, że boryka się z pewną słabością fizyczną, to jednak liczy się to, że jest. Oprócz tego chciałabym powiedzieć, że dla mnie to, co takie wartościowe w katolickiej nauce społecznej, to właśnie ta koncepcja osoby ludzkiej, że zwracamy uwagę na ten wymiar także duchowy, że człowiek to jednak jedność duchowo-cielesna, że człowiek potrzebuje Boga. Potrzebuje Go, ponieważ jest istotą stworzoną do rzeczy wielkich. Jego jedną z największych potrzeb jest potrzeba miłości. Miłości siebie, miłości bliźniego. I ta miłość właśnie najpełniej może się zrealizować dzięki Bogu, który towarzyszy człowiekowi na co dzień.
Bardzo dziękuję. I Mateusz Wilk, słuchamy.
No ja przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny za to, że miałem możliwość studiowania takiego przedmiotu na uczelni i mnie jako politologa no najbardziej nurtowała ta kwestia, że tak powiem, polityczna, jeśli chodzi o katolicką naukę społeczną, a przede wszystkim problem tak często podnoszony dzisiaj, czyli że Kościół miesza się do polityki i bardzo dużo czasu dosyć poświęcił ksiądz doktor, z którym mieliśmy te zajęcia, właśnie na wyjaśnienie tej kwestii, że Kościół wcale się nie miesza, bo mówi się tak dzisiaj, że co taki ksiądz może wiedzieć o polityce, przecież tam w prawie kanonicznym, o czym też mieliśmy, no jest zakaz sprawowania jakichkolwiek funkcji politycznych przez osoby duchowne. Natomiast posłużę się takim przykładem, który mówił ksiądz Pawlukiewicz, że czy trzeba być chorym na serce, żeby zostać kardiologiem. I to była jedna z takich kwestii, które mnie poruszyły i już teraz, jeśli ktoś mi powie, że Kościół miesza się do polityki, no znajdę odpowiedź i wejdę z nim w jakiś dyskurs i mu może nakreślę tą sprawę.
Ostrą polemikę. To miesza się w końcu, panie Mateuszu, czy się nie miesza? Jak to jest? Pan jako członek Kościoła również nie może tworzyć tej polityki i uczestniczyć w niej?
No, jeśli troszkę mi się ciężko wypowiadać przy tak dostojnym gronie i mądrym, natomiast no, Kościół nie miesza się, Kościół ma taką funkcję napominania i wskazywania pewnych błędów, pewnych problemów, które powinny zostać poruszone, jakoś uregulowane w sposób taki dla dobra wspólnego.
A zauważa pan te błędy w polityce?
Wydaje mi się, że tak. Bardzo często to się staje po prostu jaką w polityce. Często dominuje prywata, natomiast zapomina się o tych najważniejszych wartościach, które powinny być, no powiedzmy, podstawą i to, co powinno być celem, jest po prostu staje się jakimś środkiem.
Widzi pan inne alternatywne rozwiązania?
Oczywiście, ale no ciężkie pytanie, natomiast no wydaje mi się, że to właśnie katolicka nauka społeczna jakoś w sposób bardzo prawidłowy to nakreśla, natomiast często się właśnie to pomija i bagatelizuje tą rolę i te pomysły.
Bardzo dziękuję pani rektor, dr Maria Laska.
Cieszę się, że studenci nasi tak pięknie tutaj wypowiadają się i wiedzą, co to jest katolicka nauka społeczna, i myślę, że już kilkaset absolwentów, którzy wyszli i byliby zapytani na ulicy, to na pewno nie powstydzimy się nimi, tylko odpowiedzą i dokładnie wyjaśnią, czym zajmuje się katolicka nauka społeczna i właśnie, że znają dokładnie. Natomiast jeśli właśnie może ktoś by chciał poszerzyć sobie tą wiedzę o nauce społecznej Kościoła czy innych aspektach, to właśnie takie kursy pod takim hasłem jak akademickie spotkania z mistrzami, to jest tak, że nie mogą w domu tą naukę czerpać, bo jest to tak zwana kształcenie na odległość, czyli internetowa forma, i tam właśnie nasi księża, profesorowie, którzy dzisiaj są w audycji, jak również inni fachowcy z tej dziedziny katolickiej nauki społecznej, również mają wykłady i poszerzają wiedzę tym internautom, którzy chcą brać udział w kursach akademickich. Także zapraszam do poszerzenia wiedzy z tej dziedziny, która jest bardzo potrzebna do życia i do działalności i gospodarczej, ekonomicznej i duchowej.
Czy rzeczywiście, panie doktorze, ta wiedza z zakresu nauczania społecznego Kościoła jest potrzebna? Panu osobiście ona się przydała?
Pytanie do mnie.
Tak, pan doktor.
Oczywiście wiedza przekazywana, wiedza z zakresu katolickiej nauki społecznej Kościoła bardzo jest przydatna w realizowaniu takiego przedmiotu jak polityka społeczna. Polityka społeczna przede wszystkim w swojej samej definicji zawiera sprawy realizacji potrzeb, sprawy rozwoju, sprawy sprawiedliwości, porusza sprawy kwestii społecznych, czyli są to wszystkie sfery, które na co dzień, które nurtują każdego obywatela niemalże, które właściwie nie pozwalają realizować chociażby podstawowych potrzeb. Widzimy całą populację, ogromną grupę ludzi zmarginalizowanych, którzy faktycznie, jak to mówią, nie wierzą już absolutnie w sprawiedliwość, nie wierzą w to, że doczekają się lepszej przyszłości. Po pierwsze, jeżeli poznają katolicką naukę Kościoła, jeżeli właściwie postarają się zrozumieć jej zasady, jeżeli właściwie będą przestrzegali poszczególne zasady, to na pewno będzie chociażby im lepiej, łatwiej żyć, pokonywać problemy i wierzyć właściwie w społeczeństwo, że kiedyś przyjdzie czas, że Kościół pomaga, a nie szkodzi, że Kościół jest przyjacielem każdego człowieka, niekoniecznie chrześcijanina, i że po prostu stoi w obronie jednostek biednych, uciśnionych, jednostek zmarginalizowanych.
Bardzo dziękuję. Ksiądz rektor Ulaczek.
Wypada tylko się cieszyć, że jestem tutaj w gronie ludzi, którzy tak pięknie, młodych ludzi też, którzy tak pięknie absorbują katolicką naukę społeczną. No bo ona jest właśnie nadzieją. Nadzieją dla człowieka, dla współczesnego świata. I jeżeli przez te nasze niedokończone rozmowy kogoś udało się zainteresować tą nauką, no to myślę, że ten cel przed nas zamierzony został osiągnięty, bo jak nie rozwiązaliśmy tutaj, można powiedzieć, żadnego społecznego problemu, nie wyjaśniliśmy tych kwestii społecznych do końca, a nawet w jakiejś tam mierze, prawda, tylko bardziej zarysowywaliśmy pewne problemy. No właśnie, ale to wszystko w tym celu, żeby ukazać, jak bogata jest problematyka katolickiej nauki społecznej, no i zachęcać do już osobistego studium, które jest takim, właśnie można powiedzieć, najwłaściwszym, kiedy człowiek sam zaczyna studiować.
I niedaleko, bo w Toruniu, między innymi. Ksiądz profesor Paweł Bartkiewicz.
Nasi studenci są studentami kierunku politologia. Tak jak tutaj wyznawali, czy to w zakresie polityki międzynarodowej, czy polityki społecznej, ekonomicznej, chcą się zajmować sprawami politycznymi. I na pewno ten ich zapał i entuzjazm i ta chęć pracy w tej obszarze, w tym obszarze jest ze wszechmiar godna zauważenia. Widzimy to, co się dzieje w zakresie polityki aktualnie realizowanej, zarówno polityki międzynarodowej, kiedy Polska staje się wasalem obcych mocarstw, zależna energetycznie, zależna pod względem swojego bezpieczeństwa i potencjału militarnego, energetycznego, surowcowego i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, co się dzieje na obszarze polityki społecznej, polityki ekonomicznej dotyczącej polskich rodzin, dotyczącej opieki zdrowotnej. No niemal każdego miesiąca mamy swoiste ilustracje ukazujące patologie w tym zakresie. I to może zabrzmieć oczywiście tak marketingowo, ale proszę po prostu uwierzyć, że tak rzeczywiście jest. To, o czym wspomniał tutaj pan Mateusz chyba na początku, że urzekło go w katolickiej nauce społecznej to, że jest ona bardzo konsekwentna, że na przestrzeni przeszło 100 lat nie zmieniła swoich głównych tez. Dysponujemy pewnymi narzędziami jako chrześcijanie, dysponujemy narzędziami jako znawcy, studenci, uczący się, poznający katolicką naukę społeczną. Dysponujemy narzędziami, które mogą usprawnić nasze życie społeczne, nasze życie polityczne. Warto po te narzędzia sięgać, warto te narzędzia znać, studiując, czy to właśnie w naszej szkole, do czego bardzo serdecznie ośmielę się zachęcić, czy też po prostu poznając katolicką naukę społeczną w formie wykładów online, czy w formie prywatnego studium, prywatnej lektury. Bardzo serdecznie do tego zachęcamy.
A ja bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym programie, za przybycie do studia. Państwu dziękuję, naszym słuchaczom, za uwagę i za telefony. Niestety, rozmowy, jak głosi tytuł, muszą pozostać niedokończone. Nam tylko wypada zaprosić w gmach uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, by móc skorzystać zarówno w teorii, jak i w praktyce z tego, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o katolickiej nauce społecznej jako pomocy dla rozwoju osoby i społeczeństwa, ale nie możemy wyjść z tego studia, dopóki jeszcze nie dopełnimy jednej rzeczy, która jest tradycją tego miejsca, czyli nie pozdrowimy tych, których chcecie Państwo pozdrowić. Pani rektor, zacznijmy od niewiast.
Dziękuję bardzo. No przede wszystkim chciałam podziękować tutaj, zanim pozdrowię, ojcu założycielowi, ojcu doktorowi Tadeuszowi Rydzykowi, który położył duży nacisk, żeby w naszej uczelni właśnie między innymi takie przedmioty jak katolicka nauka społeczna były na pierwszym miejscu, czy ewentualnie etyka, czy nauka o spotkanie z Biblią. I to jest bardzo ważne, bo nasza młodzież jest pod tym względem wszechstronnie wykształcona i może się tym cieszyć i pochwalić. No, pozdrowić chciałam ojca rektora, który tutaj był też głównym takim jakby myślicielem tej dzisiejszej naszej audycji, za takim głównym tutaj no, inicjatorem. Także pozdrawiamy ojca rektora, doktora Krzysztofa Bielińskiego, a ja chciałam prywatnie pozdrowić moją mamusię Helenę, która słucha na pewno i zresztą jak codziennie słucha wszystkich
rozmów. I my do tych prywatnych rzeczy, pozdrowień się dołączamy również. Pan doktor Andrzej Mielczarek.
Pozdrawiam ojców rektorów i chciałbym w sposób szczególny pozdrowić mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ulicy Dobrzyńskiej. Skończyłem tam swoją pracę, można powiedzieć misję. Skończyłem właściwie te najpiękniejsze lata mojej pracy zawodowej. Tam właściwie spełniałem się, modliłem się razem wspólnie z tymi mieszkańcami i cieszyłem się i smuciłem, jeżeli były takie też, a były takie chwile. Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia, radości, zadowolenia. Życie biegnie szybko, musiałem odejść na emeryturę, ale wspomnienia zostały i te życzenia, te pozdrowienia jak najbardziej serdeczne szlę tej właśnie biednej, zatroskanej, schorowanej populacji ludzi, tudzież wspaniałych pracowników pełnych poświęcenia, przepojonych tymi wartościami duchowymi, przepojonych chęcią pomocy osobom niepełnosprawnym.
Bardzo dziękuję również. Dołączamy się do tych życzeń. Ksiądz doktor Andrzej Ulaczek.
Serdecznie pozdrawiam swoich parafian wyszkowskich, z których na pewno wielu słucha nie tylko dzisiaj, ale i w innych dniach Radia Maryja. Tutaj przy tej okazji powiem, że nasza parafia liczy ledwie tam ponad 1000 ludzi, a ponad 400 podpisów żeśmy zebrali, prawda, w sprawie w obecności Radia Maryja na cyfrowym multipleksie.
Piękne dokonanie, tylko dziękować.
No właśnie,
i gratulować.
Także serdecznie. I oczywiście swoich studentów, tak tych świeckich, jak i duchownych z Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.
Drohiczyn nas zauroczył, nie tylko Drohiczyn, ale cała diecezja drohiczyńska, stąd też i nasze pozdrowienia dla pasterza również. Ksiądz profesor, bardzo proszę, Paweł Bortkiewicz.
Nie westchnąłem na wspomnienie o Drohiczynie, bo byłem tam tylko raz, ale byłem także zauroczony i takie ciepłe słowo wspomnienia i takiej sympatii bardzo i więzi bardzo szczególnej kieruję. Jeżeli chodzi natomiast o pozdrowienia, to może pozdrowię przede wszystkim w pierwszym rzędzie studentów, tych, którzy byli na mnie skazani i tych, którzy będą jeszcze skazani, oby nam dobrze było. A w sposób bardzo szczególny chciałbym też przekazać ukłony dla naszej wspólnoty, mojej wspólnoty Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję. I studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani Elżbieta Werkius.
Ja bym chciała w pierwszej kolejności pozdrowić tych, dzięki którym właśnie choć trochę zgłębiłam katolicką naukę społeczną. Przede wszystkim profesorów. No i korzystając z okazji także moją rodzinę, przyjaciół i tych, którzy mnie słuchają. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Marta Trakowska.
Ja chciałam pozdrowić moich rodziców, którzy zapewne słuchają. Chciałabym pozdrowić też mojego księdza proboszcza, księdza prałata Mariana Olszewskiego z parafii świętego Józefa w Zambrowie. I chciałam pozdrowić też wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dzięki któremu tematyka katolickiej nauki społecznej stała mi się bliższa, czyli księdza doktora Łużyńskiego.
Bardzo pozdrawiamy. I pan Mateusz Wilk.
Ja chciałem pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a w szczególności Bartłomieja i Tomasza, moich współlokatorów, którzy mnie cierpliwie znoszą już drugi rok.
No ciekawe, czy cierpliwie słuchali dzisiaj, panie Mateuszu.
Mam nadzieję.
Dziękujemy bardzo. Dzisiaj z wykładowcami i studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o katolickiej nauce społecznej jako o pomocy dla rozwoju osoby i społeczeństwa rozmawialiśmy w programie wcześniej o 18.15 telewizyjnym, teraz radiowym. Gośćmi programu byli ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, były rektor, ksiądz dr Andrzej Ulaczek, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Zakładu Etyki Społeczno-Politycznej i pan dr Mielczarek, wykładowca WSK SIM z Zakładu Polityki Społecznej, również prorektor uczelni pani dr Maria Laska, studenci politologii pan Mateusz Wilk, pani Elżbieta Belkius i pani Marta Telakowska. Bardzo dziękuję raz jeszcze za obecność w studio. Państwu dziękuję za uwagę.